Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Marcina Szewczaka, profesora KUL-u, prawnika, europeistę, prezesa Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy.
Przechodzimy do spraw międzynarodowych. Niejednokrotnie rozmawialiśmy, panie profesorze, o toczącej się kampanii wyborczej w Turcji. Widzieliśmy pewne działania, które rodziły uzasadniony niepokój podejmowane przez Turcję w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj już wiemy, że Erdoğan ponownie wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów obecny szef państwa otrzymał 52% poparcia, jego rywal 48%. Na ulicach stolicy Turcji są już zamieszki, protesty organizowane przez opozycję, która w tych wyborach bardzo mocno skonsolidowała swoje siły w Turcji. Jak będą rzutować te wybory i wynik tych wyborów na to wszystko, co dzieje się w tym wymiarze geopolitycznym, panie profesorze?
No jeżeli spojrzymy na ten wymiar geopolityczny, to Turcja była, można powiedzieć, takim swoistym zwornikiem bezpieczeństwa, ponieważ pomimo tego, że z jednej strony dość blisko współpracowała i w dalszym ciągu współpracuje z Federacją Rosyjską i to również na poziomie tym gospodarczym, jak również na takim poziomie turystycznym i też politycznym, no to z drugiej strony nie możemy zapominać, że to jest państwo, które jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i w odniesieniu do tego systemu bezpieczeństwa NATO odgrywa bardzo istotną rolę. Z trzeciej strony mamy zaś no, taki niepisany pakt o nieagresji, można powiedzieć, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Turcją w odniesieniu do Kurdystanu, ponieważ tutaj te pewne działania wzajemnie te państwa realizowały, wspierały. Niejako Stany Zjednoczone zostawiły Turcji tą możliwość zabezpieczania tego swojego południowego pasa granicznego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Kurdystan i tutaj relacje z Syrią. Również chociażby poprzez dostarczanie nowoczesnego typu uzbrojenia, a myślę, że nasi słuchacze też doskonale wiedzą o tym, że Stany Zjednoczone nie ze wszystkimi sojusznikami dzielą się swoimi nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa obronnego, a więc tutaj no, mamy do czynienia z państwem, które na pozór wydawałoby się, że powinno być może bardziej zaangażować się w tą koalicję proukraińską i bardziej być zbliżonym do chociażby Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie te relacje czy z Federacją Rosyjską, czy w stosunku do Kurdystanu, one nie przekreślały Turcji jako właśnie tego zwornika bezpieczeństwa w tym regionie, bo trzeba też pamiętać o tym, że jest to region bardzo niestabilny pod względem politycznym i bardzo łatwo jest doprowadzić tam do różnych sytuacji kryzysowych. No i w dalszym ciągu jest kwestia, która jest nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem całej Europy, czyli problem nielegalnej imigracji. To wszystko, co działo się w 2015 roku, tak naprawdę zostało zatrzymane no, na podstawie tej umowy z Turcją, gdzie Unia Europejska po prostu zapłaciła ogromne środki finansowe za to, żeby Turcja zatrzymała tych imigrantów i zarówno w swoim państwie, jak również uszczelniła granice, tak aby oni nie przedostawali się tym korytarzem właśnie bliskowschodnim do Europy. A więc no, niejako Erdoğan dość umiejętnie rozgrywał swoją pozycję tutaj w tym otoczeniu geopolitycznym, starając się cały czas być no, dość takim odważnym, jednocześnie stanowczym politykiem. Do tego, jeżeli przypomnimy sobie to, że z Rosją również miał punkty takie krytyczne, to zestrzelenie samolotu, gdzie wydawało się, że te dwie potęgi mogą jakoś bardziej jeszcze ze sobą no, zrywać stosunki, a z drugiej strony sprawiło to, że jednak ani Rosja, ani Turcja nie wyciągały dalszych konsekwencji, no to wszystko pokazuje, że jest to państwo, z którym każdy się liczy. Pomimo tego, że mamy oczywiście pewne działania o charakterze autorytarnym, być może nawet niektóre kwestie są antydemokratyczne, no to jednak w całym tym sumarycznym podejściu i w tej układance geopolitycznej Turcja jest każdemu potrzebna, tak to można podsumować i Turcja doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Oczywiście te działania opozycji, która skupiła się i jej kandydat uzyskał bardzo dobry wynik, bo trzeba też pamiętać o tym, że no, w Turcji Erdoğan zgromadził i całe i media, i aparat państwowy, który już przez te jego poprzednie kadencje został odpowiednio przygotowany do tych kolejnych wyborów, a więc ten system już miał, można powiedzieć, częściowy handicap do przodu. No to opozycja zebrała część głosów. Na pewno też przyczyniły się do tego te wydarzenia zewnętrzne, czyli między innymi zagrożenie związane właśnie z relacjami z Federacją Rosyjską i wojną na Ukrainie. Również trzęsienie ziemi, które było w Turcji, ono nie przyniosło Erdoğanowi raczej popularności, dlatego że pojawiły się różne informacje dotyczące naruszenia pewnych tych standardów budowlanych i to też poszło na niejako na jego konto, a więc no, pewne wydarzenia sprawiły, że opozycja mogła liczyć na te dodatkowe punkty, ale trzeba też pamiętać, że pomimo tego, że dzisiaj odbywają się tam różnego rodzaju zamieszki i rozruchy, to raczej z zewnątrz, ze strony innych państw, które współpracują z Turcją, nie będzie raczej jakiegoś potępienia tego wyniku wyborów, czy też potępienia Erdoğana, ponieważ jak już spojrzymy na te głosy, na gratulacje, listy gratulacyjne, które spływały, no to nie mówiąc o tym, że oczywiście Putin pogratulował zwycięstwa, ale pozostałe państwa, zwłaszcza też te państwa, które mają zagrożenie tego szantażu tureckiego, czyli otworzenia granic i wypuszczenia kolejnych imigrantów do Europy, również bardziej przyczyniają się do tego, żeby jednak to przynajmniej ten status quo, który jest w geopolitycznej układance za sprawą Turcji, pozostał.
Państwo, które się liczy, panie profesorze, wspomniał pan o tym kryzysie emigracyjnym z roku 15. Rzeczywiście bardzo mocno postawiona na stole decyzja Turcji dotycząca wsparcia finansowego. Unia Europejska od razu zrealizowała to żądanie Turcji, bojąc się wpuszczenia nielegalnych imigrantów, kolejnej fali przybywających nielegalnych imigrantów. No i popatrzmy rzeczywiście na Polskę. Niby nas wszyscy podziwiają, że przyjęliśmy ogromną rzeszę wielomilionową uchodźców wojennych z Ukrainy, a jeżeli chodzi o Polskę, to jak na razie o sprawiedliwym wsparciu finansowym naszych działań możemy sobie tylko pomarzyć.
No tutaj, ojcze redaktorze, trzeba przypomnieć naszym słuchaczom, że ta decyzja, dzięki której Turcja otrzymała ogromne wsparcie finansowe, ona przede wszystkim była spowodowana tym, że większość tych imigrantów, którzy przedostawali się do Europy, no chciało dostać się do tych bogatych państw, tak zwanych państw północy Unii Europejskiej, czyli Niemcy, Holandia, Belgia, czy też państwa skandynawskie. I to też jest grupa państw, które określane są jako grupa skąpców. Oni nie chcą przekazywać środków finansowych, ale jednocześnie potrzeba im jest tej tak zwanej taniej siły roboczej. Gdyby te osoby zdecydowały się pozostawać w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to myślę, że tej decyzji wówczas ze strony Unii Europejskiej nie byłoby. Zaś jeżeli spojrzymy na obecną sytuację, to niestety pojawiają się kolejne głosy do tego, aby wprowadzić ten mechanizm relokacji dotyczący nielegalnej imigracji, ponieważ liczba osób, które próbują przedostawać się do Unii Europejskiej, cały czas rośnie. Ten mechanizm z 2015 roku nie zadziałał, ponieważ osoby, nawet które dostawały się i zostały niejako przydzielone do konkretnego państwa, one bez żadnych kontroli mogły przemieszczać się po innych państwach Unii Europejskiej i trudno było nad tym zapanować. Zaś te propozycje karania tych państw, które nie będą chciały, bo doskonale przedstawiciele Komisji Europejskiej zdają sobie sprawę, że te państwa, które w 2015 roku protestowały przeciwko temu mechanizmowi relokacji, takie jak Polska czy Węgry, również teraz będą oponowały i obłożenie kwotą 22 tysięcy euro za jednego nielegalnego imigranta, żeby takie państwo musiało płacić kwotę, w zestawieniu z tym, że dotychczas kwoty ze strony Unii Europejskiej, które zostały przekazane Polsce, związane nie w sposób bezpośredni, ale również pośredni, związane z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, to jest niecałe 200 euro, no to jest różnica porażająca, ponieważ to pokazuje, że Unia Europejska w ogóle niejako nie reaguje na tą sytuację, z którą my zmagamy się od ponad roku. A to po pierwsze trzeba wskazać, że Polska zadziwiła cały świat, że można przyjmować uchodźców wojennych i nie trzeba budować specjalnych obozów, w których oni mogliby przebywać. I to wielu przedstawicieli zachodnich mediów podkreślało, którzy przyjeżdżali do Polski i pytali się o te obozy, gdzie one się znajdują, że nie mogli ich znaleźć, ponieważ to Polacy przyjmowali te osoby. A z drugiej strony no, osoby te dość dobrze wkomponowują się w nasz rynek pracy i niejako również przynoszą część dochodu do skarbu państwa. Więc tutaj widzimy tą dużą dysproporcję, która płynie również ze strony tych państw bogatszych Unii Europejskiej, które wolałyby mimo wszystko, aby kraje Europy Środkowo-Wschodniej w dalszym ciągu pozostawały w takim dużym uzależnieniu finansowym. I te wszystkie problemy, które mamy chociażby z Krajowym Planem Odbudowy, one mają na celu właśnie cały czas utrzymywania nas w pewnych takich relacjach zależności. Tak aby musielibyśmy cały czas niejako zwracać się do tych instytucji europejskich, które znowu systematycznie podejmują działania co do tego, aby regulować pewne kompetencje. I te wydarzenia, które też miały ostatnio miejsce, ten atak na ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka i później wizyta delegacji europejskiej, ona również pokazuje, że pomimo, że te kwestie nie są przynależne w kompetencjach do instytucji europejskich, to jednak Unia Europejska w tych sytuacjach, dla których uważa, że trzeba ingerować w wewnętrzne sprawy innego państwa, to próbuje to robić i niejako dociskać poprzez opinię publiczną, poprzez media, pokazywać, że to państwo nie spełnia standardów praworządności, a więc jednocześnie nie może domagać się różnych innych praw, które przynależą z bycia członkiem w Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, panie profesorze. Oczywiście sytuacja w Turcji będzie dynamiczna, będą podejmowane nowe decyzje. Będziemy powracać do komentarzy dotyczących tego wszystkiego, co dziać się będzie w Turcji. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Marcinem Szewczakiem, profesorem KUL-u, prawnikiem i europeistą.